Dobry wieczór, a w audycji My Rodzice sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Naszym wyjątkowym gościem pod taką radiową, już przybraną, przystrojoną choinką będzie pani dyrektor generalna Fundacji Mamy i Taty, Monika Chilewicz, razem z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, chyba w żaden inny czas, jak właśnie w okolicach świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, ale wiadomo, że teraz rozmawiamy w okresie świąt Bożego Narodzenia, nie odmieniamy przez wszystkie przypadki właśnie słów rodzina, najbliżsi, mama, tata, dzieci i jeszcze raz rodzina i znów rodzina i w gronie rodzinnym. Bo ta rodzina to najważniejsza rzecz tak naprawdę w tym czasie pandemii koronawirusa, tym bardziej chyba jest to ważny czas spędzany wspólnie w gronie rodzinnym właśnie, zwłaszcza w tej najmniejszej komórce rodzinnej. Co zrobić, żeby w tej rodzinie, przy tej choince było rzeczywiście, no tak jak trzeba, ciepło, spokojnie, to wcale nie jest takie proste zadanie. Na to de facto pracujemy cały rok, a nawet nierzadko i kilka ładnych lat.
Tak, właściwie wyjęła mi to pani z ust, bo pracujemy na to praktycznie całe nasze życie, bo to jak wygląda nasza rodzina w dużym stopniu też zależy od wzorców, jakie mieliśmy i na co patrzyliśmy. Na to też składa się ten moment, kiedy młodzi ludzie się spotykają, zaczynają mówić o małżeństwie i zaczynają rozmawiać o tym, jak chcieliby, żeby wyglądało ich życie.
Dobrze by było, żeby właśnie też o tym porozmawiali, bo bardzo często w tej euforii i adrenalinie miłości zapominają, żeby poruszyć ten ważny temat, no bo gdzieś tam w sercu kogoś tli się, jak dużo dzieci chcę mieć, prawda, na przykład, jak chciałabym, żeby ta moja rodzina wyglądała, jak chciałabym, żeby wyglądało to życie rodzinne, prawda, żeby nie bać się poruszać na wczesnym etapie w związku także tego tematu.
To właściwie tak naprawdę, jak się zastanowimy, od czego jest instytucja narzeczeństwa, ten czas przygotowania do małżeństwa, to jest właśnie po to, żeby móc się poznać, żeby móc omówić to, co jest, to jakie mamy oczekiwania, jakie są najważniejsze nasze wyobrażenia na temat naszej przyszłej rodziny. To jest taki ważny etap, który no, mam wrażenie, że w tym po pierwsze pośpiechu obecnie, po drugie w takiej troszkę płytkości relacji, a po trzecie też, no może w takim może nadmiernym przywiązywaniu wagi do uczuć, które są bardzo ważne. Emocje nas przecież w jakiś tam sposób ze sobą zetknęły, ale później te emocje trzeba przerobić na taką poważną decyzję o byciu razem. To nam trochę umyka, a jest rzeczywiście, to jest bardzo chyba kluczowy etap zawiązywania rodziny. Te rozmowy o to, co jest naszym priorytetem, jak sobie wyobrażamy nasze życie codzienne, jak sobie wyobrażamy takie prozaiczne sprawy jak podział finansów nawet, albo właśnie wspólne finanse, albo czy to będzie wspólne konto, czy będziemy się jakoś dzielić. To jest, wydaje się, takie dziwne rozmawianie o tym na etapie narzeczeństwa, ale są to bardzo ważne tematy, które potem mogą albo pozbawić nas spokoju w naszej rodzinie, albo wręcz przeciwnie, właśnie ułatwić drogę i sprawić, że będzie gładka ta droga małżeńska.
Tuż obok tej drogi finansowania równolegle idzie droga, no właśnie coraz częściej mówimy, nie pomagania, tylko współdziałania razem w rodzinie, prawda? Żeby te obowiązki naprawdę, może nie to, żeby nawet był tak zwany podział obowiązków, ale żeby one się często nawet krzyżowały, czy po prostu w tych obowiązkach, żebyśmy się razem z mężem, z partnerem wymieniali.
Tak, to jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że właśnie rozmowa o tym jest o tyle ważna, że każdy z nas wynosi z domu jakiś tam model działania domu rodzinnego. I dla każdego ten model jest naturalny. A później te dwa modele się stykają i okazuje się, że każdy ma jednak inne wyobrażenia. Ja mam na to przykład z naszego życia rodzinnego. Bardzo banalny, bo to jest przykład językowy. Mój mąż ma, to jest bardzo proste powiedzenie, może być. W moim domu, lubelskim domu zresztą, może być oznaczało, no tak słabo, takie 3 z plusem. Może być, to znaczy ujdzie, ale bez przesady, znaczy nie jest super dobrze, ale może być. U mojego męża oznaczało to dobrze, może być, to znaczy okej. No i proszę sobie wyobrazić, wychodzi żona z przymierzalni w ładnej sukience, pyta no i jak, a mąż odpowiada może być. I myślę, że ta prosta historia, no długo się uczyliśmy tego słownika swojego, co to znaczy może być i teraz już to po tylu latach wiemy, ale wydaje mi się, że ta prosta historia obrazuje właśnie to, że z domu wynosimy jakieś całkowicie nieuświadomione nawet modele, które chcemy powielać, No i w momencie, kiedy one się stykają z wyobrażeniami, modelami, przyzwyczajeniami tej drugiej osoby i nie rozmawiamy o tym, no to już na dzień dobry są powody do konfliktu. Więc my jako, wydaje mi się, że też doświadczeni małżonkowie też powinniśmy zachęcać młodych ludzi, żeby rzeczywiście o tym rozmawiali, jakkolwiek nie jest to, nie wydaje mi się to bardzo romantyczne. To kto będzie sprzątał, bo tak naprawdę rzeczywiście warto sobie uświadomić, że to gospodarstwo domowe, brzydko rzecz ujmując, jest nasze wspólne, że to jest nasza wspólna firma, to jest nasz wspólny biznes i chcemy, żeby się powiódł. I od tego, kto ma jakie talenty, kto w czym jest dobry, w czym się dobrze czuje na przykład, co mu przychodzi bardziej naturalnie, albo nad czym chciałby popracować, takie właśnie role powinniśmy sobie nawzajem przypisać.
Kolejna rzecz, jeśli jesteśmy już w tych przykładach rodzinnych, często też przywoływana przez pedagogów, psychologów rodziny, na przykład to stawianie talerzy czy pasty w łazience na tubce i tak dalej, szczoteczek w takiej, a nie innej kolejności. Z uśmiechem często podchodzimy do takich spraw, ale okazuje się, że one też w codzienności po prostu, zwłaszcza tej zabieganej, mają ogromne znaczenie. Co więcej, jak ogromnego znaczenia nabrały wtedy, kiedy tak dużo czasu w tym roku de facto zaczęliśmy spędzać w domu ze względów wiadomych pandemicznych.
Tak, no to jest sztuka kompromisów. Tak naprawdę życie rodzinne to jest w ogóle sztuka kompromisów, dlatego rzeczywiście jeśli ktoś wychowuje się w rodzinie, nie mieszka sam, ma troszeczkę łatwiej później w kontaktach z innymi, bo rzeczywiście jest to ścieranie się na co dzień, to dopasowywanie się do siebie po prostu przychodzi niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy. No to był, wydaje mi się, rzeczywiście ten czas pandemiczny, czas takiego ograniczenia kontaktów był bardzo ważny dla rodzin i jest nadal, bo uczymy się nawzajem od siebie takiej tolerancji praktycznej, ale też mówienia tego, co naprawdę nam przeszkadza. No, są osoby, którym faktycznie no, ta pasta odstawiona, nie chodzi nawet o drobiazgowość, ale może ta pasta odstawiona nie tam, gdzie trzeba, po prostu może faktycznie jakoś mocno zaburza. I z miłości do tej drugiej osoby możemy pracować nad tym drobiazgiem. To nie jest nic wielkiego, to też nie jest od nas nie wiadomo jakie poświęcenie, to żeby z miłości dla tej drugiej osoby po prostu faktycznie nad tą pastą popracować i z uśmiechem powiedzieć, zobacz, dla ciebie potrafię wszystko. No to jest moim zdaniem gest miłości bardzo piękny i osoba, wobec której taki drobiazg jesteśmy w stanie wypracować w sobie, ta osoba wie, że jest naprawdę kochana.
Już zaczynamy używać takich sformułowań, pani dyrektor chociażby zaczyna używać takich sformułowań jak wypracować, jak praca, tak idąc nitką za tym można by było pociągnąć szkolenie, warsztaty i przecież w ostatnich latach polskie rodziny coraz częściej zaczęły myśleć o tym, jak dobrze byłoby podszkolić się na przykład w wychowywaniu dzieci i rzeczywiście takich kursów, warsztatów, spotkań organizowanych, cyklicznych czy też jednorazowych, czy teraz na przykład w sieci online mamy bardzo, bardzo dużo, czyli jak wychowywać dziecko. Często słyszymy także w naszej audycji, my rodzice, takie głosy od radiosłuchaczy, że przecież na przykład mówi tata, ja jestem marketingowcem, jestem przeszkolony językowo, jestem przeszkolony informatycznie, jeździłem na takie kursy, na takie warsztaty. Pracodawca wysyłał mnie tu i tam, po to, żebym był jak najbardziej kompetentny w tym, co robię, a na przykład na to, żeby być dobrym rodzicem, jeszcze nikt nigdy, nigdzie mnie nie wysłał. Więc dlatego ja również przystępuję do takich szkoleń, do takich między innymi no nauk, pobierania nauk, jak być dobrym rodzicem, bo tego też się można, warto i trzeba nauczyć. Państwa fundacja idzie o krok dalej, czyli szkolenie, jak być żoną, jak być mężem. I trochę nawet wyjściem tym w społeczeństwo, państwo nam otwierają oczy, no bo rzeczywiście okazuje się, że to jest nam niezmiernie potrzebne.
Zacznijmy od tego, że te małżeństwa, które są zawierane w sposób konkordatowy, niezależnie od tego, co sądzimy na temat kursów przed sakramentalnymi związkami małżeńskimi, one w ogóle istnieją i to już jest coś, bo takie osoby, według najnowszych statystyk, to jest 55% par zawierających związek małżeński, zawiera związek konkordatowy, więc przechodzi przez jakiś rodzaj szkolenia. Nawet jeżeli jest ono prowadzone, powiedzmy, w taki sposób, może jeszcze mało współczesny albo taki dający jeszcze gdzieś jakieś pole do poprawy, to jest to jakiś impuls, jakiś taki motyw, który sprawia, że się zastanawiamy nad naszym małżeństwem, nad naszymi rolami, nad tym, jak to powinno wyglądać, to nasze codzienne życie. No a jednak te związki, które są zawierane w sposób cywilny, nie są poprzedzone żadnymi kursami. A w naszej pracy fundacyjnej, bo fundacja już istnieje 10 lat i praktycznie właściwie opiera się na takim poczuciu, że chcemy pomagać Polakom być lepszymi rodzicami, być bardziej świadomi małżonkami, zobaczyliśmy, że jest bardzo duża potrzeba właśnie wśród takich małżeństw sformalizowania troszkę tego zastanowienia się nad ich przyszłością małżeńską, nad tym, w jaki sposób wchodzą i co chcą osiągnąć, kim chcą być, jak chcą być dla siebie nawzajem. Przeprowadziliśmy badania, bo to też jest nasz konik i nasza mocna strona. Badamy społeczeństwo często pod różnymi kątami i dowiedzieliśmy się, że istnieje bardzo duża potrzeba i duży entuzjazm badanych młodych ludzi i takich osób, które już są po ślubie, które mówią, że wspaniale by było, gdyby taki kurs kiedyś się odbył, że szkoda, że nie mogli tego mieć przed ślubem. Więc opierając się na tym, przygotowaliśmy projekt kilkuletni. Z pomocą Funduszu Sprawiedliwości ten projekt realizujemy już drugi rok i w tej chwili jesteśmy na takim bardzo ekscytującym etapie tego projektu, to znaczy już powstała treść podręcznika, bo w ogóle zacznijmy od tego, że ten projekt ma dwie nogi. Jedna noga mówi o tym, jak się przygotujemy do małżeństwa, a druga, jak będziemy pełnić te role. Pierwsza nazywa się kursy i podręczniki, a druga troszkę z angielska work-life balance, czyli równowaga między życiem zawodowym i życiem rodzinnym, życiem domowym. I w tym właśnie, w tej nodze, kurs i podręcznik przygotowaliśmy już podręcznik dla młodych par, które będą zawierały związek małżeński. No i dla mnie to jest wielka przygoda w ogóle ten podręcznik, bo grupa ekspertów, którzy opowiadają o wychowaniu, którzy pracują w ogóle w tematach związanych z wychowaniem, z właśnie życiem w małżeństwie, z komunikacją w małżeństwie, przygotowała dla nas teksty eksperckie, które posłużą jako baza do przygotowania kursów, no ale one były jednak te teksty trochę bardziej naukowe niż potrzeba to przeciętnemu młodemu człowiekowi. I na tej podstawie została napisana książka, podręcznik, który napisała zresztą mama i żona, szczęśliwa od 17 lat żona, mama piątki dzieci, dziennikarka, pani Kasia Niedźwiedź-Szałajko, napisała świetnie. Mnie się bardzo dobrze czytało tę książkę, bo ta książka jest tak napisana, żeby można było tak jakby porozmawiać ze starszą koleżanką. Starsza koleżanka nam tutaj trochę doradza, rozwiewa wątpliwości, pokazuje obszary, w których warto jakoś szczególnie zwrócić uwagę. No i tu chodzi właśnie o dialog w małżeństwie, o kryzysy, rozwiązywanie konfliktów, o takie niezałamywanie się w obliczu pierwszych problemów, bo w tych badaniach naszych dosyć często się pojawiał taki wątek, jeśli to nie dotyczyło osób badanych, to ich znajomych, że po pierwszych jakichś problemach, no, trudno to nazwać może z perspektywy czasu problemami, ale jakichś takich drobnych nieporozumieniach, niektóre pary nie potrafiły nad tym przejść do porządku dziennego i zdarzało się, że nawet nie było pierwszej rocznicy ślubu. I to jest bardzo smutne, ale też pokazuje, że jak dużo jest pracy właśnie, że trzeba uświadamiać młodym ludziom, że konflikty są i będą i musimy po prostu nabrać w sobie takich kompetencji, dzięki którym będziemy umieli je rozwiązać i stawać się coraz lepszymi.
Już cieszymy się na to, żebyśmy także w redakcji mogli przeczytać i zajrzeć do tego podręcznika. Mówi pani podręcznik autorstwa pani redaktor Katarzyny Niedźwiedź-Szałajko. No to proszę powiedzieć, jakie tam zadania w tym podręczniku są dla tych młodych? Chociaż cząstkę tak tutaj troszeczkę zdradzić. No i po prostu, jaki był państwa cel w tworzeniu tego podręcznika? Czyli czego tak naprawdę my możemy się nauczyć, patrząc przez państwa doświadczenia i fundacyjne i to, o czym cały czas tutaj rozmawiamy, czyli te jak najlepsze relacje małżeńskie.
Celem tym dalekosiężnym jest po prostu trwałość małżeństwa, bo wiemy już nie tylko z naszych doświadczeń, jest bardzo ciekawy raport Komendy Głównej Policji, z którego wynika, że faktycznie no, te problemy w małżeństwie, w rodzinie później niestety często się przekładają na jakieś konflikty z prawem, drobne, większe, jeżeli nam nie wychodzi w tej sferze, to, to bardzo często też nie wychodzi nam i w innych, bo po prostu to, to jest zbyt ważna sfera, żeby tak pozostała bez wpływu na pozostałe. Więc chodzi nam o to, żeby małżeństwa były trwałe i szczęśliwe, więc to jest cel taki nadrzędny. Natomiast naszym celem, jeśli chodzi o sam podręcznik, było to, żeby zastanowić się właśnie na przykład nad tym, jaki model komunikacyjny ma druga osoba. Bo tu już podałam przykład z własnego życia, model komunikacyjny na temat, powiedzmy, dawania aprobaty czegoś. No, mnie się wydawało, że mój mąż mnie po prostu obraża, jak wychodzę w ładnej sukience z przymierzalni. On mówi, że może być, a on po prostu chciał powiedzieć, że jest dobrze, że jest w porządku, że jest ładnie. Więc tak naprawdę na początku musimy się tego nauczyć nawzajem. Tego języka, którym ta osoba się do nas, którym się zwraca. Więc bardzo duży nacisk właśnie położyliśmy na dialog. I opowiadamy właśnie o dialogu w tym podręczniku, opowiadamy też troszkę o typach temperamentów, więc można się zbadać, można zobaczyć, jakim jest się typem i też przetestować współmałżonka, partnera, jakim jest typem, bo bardzo często jednak nie dobieramy się według podobieństwa, tylko raczej przeciwnie. W związku z tym okazuje się często, że no jednak musimy dostosować nasz przekaz do temperamentu tej drugiej osoby, żeby ona nas zrozumiała i żebyśmy mogli współdziałać, a nie ścierać się. Więc właśnie dialog i komunikacja są bardzo ważnymi aspektami właśnie tej książki, ale powiem, że może zaskoczeniem dla niektórych jest to, że tam się znajduje również rozdział o prawie. I jeśli chodzi o mnie, gdybym to ja miała pisać ten podręcznik tak właśnie językiem prostym, to myślę, że miałabym z tym najwięcej problemów, bo jednak język prawniczy, mimo że nasi eksperci bardzo się starali go uprościć, jest dosyć skomplikowany dla przeciętnego odbiorcy. No ale rzeczywiście jest bardzo ciekawie napisane, bo wiadomo, że związek małżeński pociąga za sobą wszelkie skutki właśnie prawne, związane z dziedziczeniem, związane z finansami, związane z nazwiskiem i tak dalej. Więc nasz rozdział prawniczy to tak przybliża bardzo prosto. Mamy też sporo i to chyba jest taka unikalna treść, której no ja nie widziałam nigdzie indziej, na temat tego, jak wyglądają relacje małżeństwa z tymi rodzinami, w które wchodzą małżonkowie. Jak to budować, jak okazywać szacunek sobie nawzajem właśnie poprzez to, że staramy się o relacje z rodziną pochodzenia naszego męża albo żony. No i druga taka też ważna część to jest, jak zmienia się życie rodzinne, życie małżonków po tym, kiedy się pojawia dziecko. Bo miałam okazję, to była dla mnie w ogóle wielka frajda, oglądać badania nad podręcznikiem i słuchałam wypowiedzi osób, które są po ślubie bądź szykują się do ślubu i bardzo dużo było właśnie rozmów na ten temat, że pojawiające się dziecko tak przewraca świat do góry nogami i dla niektórych jest to bardzo przykre, bo chcieliby, żeby to się nie zmieniło nigdy, ale wiadomo, że te puzzle rodzinne muszą się na nowo ułożyć i to oczywiście jest, ostatecznie ten obrazek jest ciekawszy, jak się pojawiają nowe elementy, ale trzeba się do siebie dotrzeć, więc rzeczywiście jest to też taka ciekawy element tej książki. Co możemy zrobić, żeby nadal być rozumiejącą się parą, kochającą się parą, a jednocześnie być dobrymi rodzicami. Jak na tych dwóch szalach poukładać elementy, żeby czegoś nie zaburzyć. Także to są dwa takie rozdziały też, które wydaje mi się mogą być bardzo praktycznie wykorzystane w życiu młodych rodzin.
I tutaj, pani dyrektor, znów łączy nam się to, o czym pani powiedziała, jeśli chodzi o statystyki Komendy Głównej Policji, czyli to, że bardzo często rozwód rodziców pociąga konflikt z prawem nie tylko samych tych osób dorosłych, ale bardzo często także ich małoletnich dzieci. I tutaj upatrywałabym jeszcze większe zagrożenie. Rzeczywiście te badania także i te wyniki tych badań również i takie sytuacje pokazują, prawda? A to jest bardzo często ostatnia rzecz, o jakiej myślimy, zakładając nową, szczęśliwą rodzinę po prostu.
Tak, no tutaj tak naprawdę też z naszych badań wynika, że 30% osób, które są już po rozwodzie, mówią, że gdyby wcześniej wiedziały, że można nad tym popracować, że można coś z tym zrobić, to prawdopodobnie nie poszliby drogą rozwodu. Więc to dla nas akurat jest to bardzo dobra wiadomość, bo jeżeli ten nasz podręcznik pomoże młodym rodzinom, młodym małżonkom tak ułożyć relacje i tak popracować nad potencjalnymi jakimiś obszarami konfliktowymi, że nie dojdzie do tego rozwodu, tylko właśnie będzie ta relacja rosła i udoskonalała się, no to w tym momencie jesteśmy, mają szansę te rodziny i myślę, że bardzo dużą szansę, że te konsekwencje właśnie rozwodu nie dotkną ani ich, ani ich dzieci, no bo wiadomo, że no, o tych konsekwencjach niestety myśli się najczęściej dopiero po tym, kiedy już krok się dało do przodu, kiedy zapadła klamka i jest się po rozwodzie i widzi się, jaka to jest rzeczywistość, więc tak naprawdę nasz podręcznik też ma za zadanie być właśnie taką prewencją rozwodów. Zresztą dla nas jest to bardzo, jako fundacji, bardzo ważny temat. Mamy za sobą kampanię Rozwód Przemyśl, to była to jedna z naszych głośniejszych kampanii, bo właśnie mieliśmy okazję zaobserwować w badaniach, jak często rodziny, które są, małżonkowie, którzy są właśnie już po rozwodzie, dochodzą do wniosku, że trzeba było to zrobić inaczej, że szkoda, że nie popracowaliśmy wystarczająco dużo nad tym, żeby tego rozwodu nie było. Więc, a cierpią najczęściej, najbardziej cierpią na tym dzieci.
Ale też i sami małżonkowie. No, mówi się o tym, że sam rozwód to po prostu też no, taka swoista żałoba, prawda? To jest tak, te wszystkie emocje i uczucia, które temu towarzyszą, to tak jakby przejść po śmierci osoby bliskiej. Państwa fundacja jest takim orędownikiem właśnie, chociażby w ramach tej kampanii Rozwód Przemyśl. To może nie tyle odstąpienia od pomysłu rozwodu, co po prostu pracy nad tą relacją małżeńską, prawda?
Tak, praca nad relacją jest swoistą szczepionką przeciwko takim ostatecznym rozwiązaniom jak rozwody i uważamy, że rzeczywiście wiadomo, że okres zakochania, okres, kiedy ma się motyle w brzuchu i czeka się bardzo na spotkanie z tą drugą osobą, gdzieś w końcu musi minąć. Taka jest naturalna kolej rzeczy i naturalny rozwój relacji i bardzo wielkim błędem jest myślenie, że kiedy już właśnie tych motyli nie ma, kiedy nie przestajemy cały dzień myśleć o tej drugiej osobie, to miłość się skończyła, bo tak naprawdę miłość to dopiero wtedy ma szansę się rozwinąć, dlatego że miłość jest taką, jest decyzją, że jestem z tym człowiekiem, że zależy mi na jego dobru, zależy mi na jego szczęściu i tak naprawdę dopiero wtedy to się zaczyna się miłość prawdziwa, wcześniej jest jeszcze zakochanie, a bardzo często w takim, no popkultura nam nie pomaga, powiedzmy w ten sposób. Myślimy bardzo często o miłości właśnie jako o takim etapie emocji, a później już, kiedy tych emocji nie ma, to wydaje nam się, że miłość się skończyła. O tym też zresztą mówimy w tym naszym podręczniku, bo to jest właśnie taki mit, który jest budowany przez piękne, wspaniałe piosenki, przez romantyczne komedie, ale tak naprawdę znacznie ciekawsze i bogatsze jest to, co się dzieje już później, po tym jak już ten ślub wzięli i dopiero zaczynają żyć razem, uczyć się siebie nawzajem. Ja muszę powiedzieć, no może już mówię to z perspektywy 20 przeszło lat życia w małżeństwie i też perspektywy już osoby, która gdzieś tam część bliskich już straciła, że po prostu wydaje mi się, że bardzo ważne jest nauczyć się, że pewne drobiazgi nie mają żadnego znaczenia w ogólnym rozrachunku. To znaczy nawet ta pasta, o której mówiłyśmy wcześniej, że kiedy tego człowieka drugiego zabraknie, to nawet ta pasta położona byle jak byłaby cudownym elementem, za którym tęsknimy. Więc tak naprawdę też bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać młodym ludziom, że ta perspektywa właśnie, myślenie, czy naprawdę za 10 lat to będę pamiętał o tym, że zrobiłem na przykład awanturę, bo żona czegoś dobrze, nie wiem, nie, no coś tam zrobiła nie po mojej myśli, albo ja zrobiłam awanturę mężowi, bo właśnie gdzieś te skarpetki rzucił po raz setny, a ja mu 100 razy powtarzałam, żeby tego nie robił. Oczywiście warto pracować nad sobą, trzeba właśnie z miłości dla tej drugiej osoby, ale też warto mieć ten dystans, znaczy myśleć sobie, że co jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żebyśmy byli razem, a z tych trudności i z tych jakichś złych nawyków jesteśmy w stanie wyjść.
Miłość jest po prostu tą dojrzalszą siostrą tego pierwszego naszego zakochania, tak? Dojrzalszą, czyli mamy tutaj no, na myśli jednak to, że nabiera troszeczkę tej właśnie dojrzałej mądrości, tak po prostu. Mówią Państwo też o tym, że z jednej strony młodzi mogą powiedzieć, ale my się przecież tak kochamy, a Państwo mówią, no dobrze, dobrze, ale miłość chyba też tak nie zawsze wystarcza. Tu trzeba coś więcej, czyli właśnie trzeba chociażby zajrzeć do tego podręcznika i pracować ciągle nad sobą.
Tak. Zdecydowanie tak. Znaczy miłość, wydaje mi się, że wszystko tak naprawdę zależy od definicji miłości. No, jeżeli miłość zdefiniujemy jako takie właśnie emocje przyjemne, jako takie właśnie oczekiwanie na bycie razem, na spędzany czas razem i tak dalej, no to jest po prostu rzeczywiście taka miłość nie wystarczy. Znaczy, taka miłość długo nas nie poniesie. Ona jest bardzo ważna. Bez tego elementu zakochania prawdopodobnie nie spotkalibyśmy się, nie bylibyśmy razem, dlatego że gdzieś nam coś nas zachwyciło w tej drugiej osobie i jeżeli nas zachwyciło, to zbudowało te pozytywne emocje. Ale tak naprawdę miłość to jest później kolejne lata bycia razem, czasem znoszenia z uśmiechem jakichś takich nawyków tej drugiej osoby, które może niekoniecznie nam się podobają, ale no nie są ostatecznie jakąś taką strasznie ważną rzeczą. Miłość to też jest cierpliwość do tej osoby właśnie, żeby pomagać jej, żeby mogła się stawać coraz lepsza, ale też i cierpliwość do samego siebie, żeby pracować nad sobą. Myślę, że ważnym elementem miłości jest rzeczywiście to chęć bycia razem, może już niekoniecznie takie obsesyjne myślenie o sobie cały czas, bo my wtedy nie moglibyśmy ani pracować, ani nic innego, ani żadnych innych obowiązków wykonywać, ale rzeczywiście takie stawianie w roli priorytetowej czasu spędzanego tylko we dwoje. To jest zdecydowanie bardzo, bardzo dobry przejaw miłości. Znam pary, które mimo, że mają sporo dzieci i mnóstwo zajęć na głowie, za taki punkt honoru stawiają sobie wyjście wspólne raz w tygodniu. No ja nie mogłam w to uwierzyć na początku, kiedy tak usłyszałam, ale widzę bardzo dużo takich par i widzę, jak bardzo dobrze to robi ich związkowi. Bo tak naprawdę dzieci, i to też wybrzmiało w naszym podręczniku, dzieci są pochodną naszej miłości. I dzieci są pochodną naszego bycia razem. Znaczy wspaniale, że są, cieszymy się, że są, troszczymy się o nie, opiekujemy się, ale wychowujemy je dla świata. One wyfrudną i bardzo dobrze. I źle byłoby, gdyby nie wyfrunęły, gdyby zostały z nami na zawsze, jeżeli nie ma oczywiście takiej konieczności. To lepiej, żeby poszły w świat i zakładały swoje rodziny i robiły dobre rzeczy dla innych. A my jesteśmy razem i to jest najważniejsze. Najważniejszy jest właśnie ten mąż dla żony, a żona dla męża. Dzieci są bardzo ważne, ale dzieci właśnie wyfruną. Dzieci pójdą z tego gniazda, zostaniemy my sami i to, ile my popracujemy nad naszą relacją przez te wszystkie lata, będzie tak naprawdę procentowało później, kiedy już tych dzieci nie będzie, kiedy nie będzie tego rozpraszania innymi rzeczami, czy będziemy się cieszyć sobą dalej, czy będziemy umieli razem spędzać czas, czy już tylko będzie to takie trwanie razem.
I czy będziemy umieli ciągle jeszcze ze sobą rozmawiać, nie nadużywając tych słów, bo ty to zawsze, bo ona to nigdy. Pamiętamy te przecudowne kazania dla małżonków, czy także po prostu dla młodych ludzi, chociażby księdza Pawlukiewicza. Z pewnością znane również i pani dyrektor, przypomnę, razem z nami dyrektor generalna Fundacji Mamy i Taty, Monika Hilewicz. I nawet to, jak wiele teraz, chociażby już nawet po śmierci księdza Pawlukiewicza, poszukujemy takich rekolekcji swoistych dla rodzin, dla rodziny, dla małżonków, dla narzeczonych, że jest jakiś głód na rynku tego, żeby nam ktoś to po prostu z boku uświadomił.
Myślę, że to jest bardzo taka naturalna potrzeba. Może ona się też troszkę wiąże z tym, że gdzieś te więzi międzypokoleniowe troszkę się rozluźniły z powodu migracji. Ja jestem urodzoną Lublinianką. Wczoraj minęło 12 lat, odkąd mieszkam na wsi pod Warszawą, a tak naprawdę z Lublina wyjechałam do męża. Więc te więzi pokoleniowe, międzypokoleniowe gdzieś tam się właśnie z takich powodów rozluźniają. A jednak kiedyś w sposób naturalny te informacje się między sobą właśnie wymieniało. Czy mamy doradzały córkom, ciocie doradzały swoim siostrzenicom, bratanicom i tak dalej. Teraz tego, no gdzieś to się pogubiło i to jest naturalne w takim właśnie migrującym społeczeństwie, więc myślę, że szukamy autorytetów, które będą w stanie nam podpowiedzieć. No cieszę się bardzo, że przywołała pani świętej pamięci księdza Pawlukiewicza, bo dla nas akurat był ogromnym autorytetem długie lata chodziliśmy na jego rekolekcje w kościele świętej Anny i myślę, że to już był bardzo ważnym człowiekiem na mojej drodze. I kto wie, jak wyglądałoby moje małżeństwo, gdybym kiedyś nie miała okazji go posłuchać i bardzo się cieszę. Także wydaje mi się, że przede wszystkim to jest tak, że szukamy autorytetów, ale też szukamy takich autorytetów, które są w stanie gdzieś na poparcie tego, co mówią, pokazać swoje doświadczenie osobiste. Więc takich, no dlatego właśnie bardzo się cieszę, że autorką naszego podręcznika jest mama i żona, że mówi z perspektywy człowieka, który naprawdę wie, o czym mówi. A co do kursów, no faktycznie jest mnóstwo różnego rodzaju kursów i szkoleń i bardzo dobrze, że jest takie zapotrzebowanie. Dla mnie bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o kursy o wychowaniu, jest udział obydwojga rodziców. Dlatego, że doświadczenie uczy, że jeżeli jedno z rodziców idzie, ja wiem, że to jest czasami bardzo ciężko, kiedy ma się małe dzieci i trzeba coś z nimi zrobić, żeby pójść na taki kurs we dwoje, ale naprawdę warto, można to potraktować właśnie jako czas spędzony razem. Natomiast no, doświadczenie uczy, że jeśli jeden z rodziców idzie na kurs, poznaje coś nowego, jakieś nowe sposoby, nowe pomysły, próbuje je wprowadzać w życie, ta druga osoba nie zawsze to rozumie, bo ona nie była na tym szkoleniu, nie słyszała tego bezpośrednio z ust osoby prowadzącej, słyszy jakieś tam powiedzmy elementy tego przekazu właśnie od współmałżonka i bardzo często na tym tle gdzieś jakieś konflikty się pojawiają, bo albo na przykład ta druga osoba nie rozumie, albo nie potrafi tego wprowadzić w życie, więc wprowadza tylko jedna osoba, a kiedy mama mówi co innego, tata mówi co innego, no to dzieci mają pewien dysonans i nie wiedzą jak mają postępować, więc to jest taka moja rada bardzo no, poparta naprawdę obserwacjami, że warto, jeśli się szkolimy jako rodzice na przykład, to żebyśmy to robili razem, nie pojedynczo, bo żeby to nie generowało niepotrzebnie sytuacji trudnych.
Dlatego bardzo często prowadzący takie warsztaty i szkolenia, sama byłam na takim szkoleniu i oczywiście na swojej drodze zawodowej, ale też i na swojej drodze rodzinnej i rodzicielskiej, przekazuję takie oto zadanie mamom, bo jakby rzeczywiście tutaj nie trzeba szukać aż tak daleko, patrząc na statystyki, no jednak w tych matkach jest niesamowita siła i taka logistyczna i taka do tego, żeby jednak działać i robić coś więcej, prawda, dla tej własnej rodziny i dla własnego małżeństwa. Jednak te matki częściej pojawiają się na takich warsztatach, spotkaniach, są jakby bardziej, nie wiem, ciekawe też tych nowoczesnych rozwiązań w kluczu wychowawczym i prowadzący na takich zajęciach przekazuje takie oto zadanie. Proszę na następne spotkanie przyprowadzić mężów, tatusiów. I wtedy to się sprawdza.
W bardzo sprytny sposób.
I wtedy to się sprawdza. Praca domowa świetna do odrobienia i po tym, żeby razem wspólnie nad tym pracować. Powiedziała Pani o tym, żebyśmy poznawali rodzinę tego narzeczonego, tej narzeczonej. I tutaj już słyszę nawet takie z ust do ust bardzo często przekazywane powiedzenie, ale po co przecież ja się nie będę żenił z jej rodziną, tylko z nią. I znowu gdzieś tam w tle głowy odzywa się ten głos babci, często nawet prababci, ale słuchaj, dobrze jest pójść tam do domu, poznać, zobaczyć, jak on żył, jaki przez to jest po prostu, jak został ukształtowany. Tutaj nawet taki oto przykład pokazuje, jak szalenie to jest ważne. Pani mówiła tutaj o tym szacunku, no bo na jednej strony szali tego życia rodzinnego mamy oczywiście kwestię związaną na przykład z tymi dowcipami o teściowej, na drugiej szali z tym, jak to dobrze jest żyć też z teściem i z teściową, tak, no bo są genialnymi dziadkami na przykład dla naszych dzieci i też pomagają tej młodej rodzinie. Po prostu. Natomiast później, proszę bardzo, lepiej jednak się jest poznawać, tak? Niekoniecznie oddzielać tamto życie grubą kreską.
Mnie, muszę powiedzieć, bardzo poruszył jeden właśnie z wywiadów, który mieliśmy w czasie badania naszego podręcznika. Bardzo ciekawa mama, pani, 35-latka, powiedziała coś, co ze mnie wycisnęło łzy, prawdę powiedziawszy. Bo opowiadała o tym, kiedy zobaczyła, jaka jest treść podręcznika, powiedziała, że ją bardzo cieszy właśnie ten nacisk na relacje z rodziną współmałżonka. Powiedziała, że kiedyś bardzo ją zaangażowała się w dyskusję na jakiejś grupie internetowej, gdzie jedna z mam zastanawiała się, czy pojechać do teściów na Wigilię, bo teściowa złośliwie wymyśliła Wigilię o 19:30, a jej a jej dziecko ma taki rytuał, znaczy oni mają rytuał z niemowlakiem, że o 19:30 to ani minuty wcześniej, ani minuty później kąpią dziecko i to jest bezwzględnie najważniejsza czynność, ta 19:30, a teściowa wrednie o 19:30 wymyśliła Wigilię. No, Wigilia zwykle jest wieczorem, więc to mnie trochę zaskoczyło, że w ogóle to był temat, ale ta pani powiedziała, że dla niej najbardziej bolesne było to, że ta młoda mama nie zapytała nawet swojego męża, co on na to, czy idziemy, nie idziemy. Ona zapytała koleżanki na grupie i w to się rzeczywiście bardzo długa taka dyskusja się wywiązała na ten temat. Niewiele osób było broniących stanowiska teściowej, a tak naprawdę to jest ogromnie ważne. I ta pani właśnie powiedziała, że to, że ja z szacunku dla mojego męża pójdę na te 19:30 na tę Wigilię, bo wiem, że jemu na tym zależy, to jest przejaw miłości. I właściwie wydaje mi się, że nawet nie ma co więcej dodawać do tego. To była bardzo wzruszająca rozmowa i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ważny aspekt, bo w gruncie rzeczy tak naprawdę no, nasi partnerzy, nasi mężowie mają swoje wady, tak samo jak my, ale mają też mnóstwo zalet, które prawdopodobnie zostały ukształtowane przez rodziców. Rzadko się zdarza, żeby rodzice naprawdę nie włożyli w to dziecko nic i tak naprawdę tylko negatywne rzeczy można by im przypisać. Więc tak naprawdę nawet taka elementarna wdzięczność wobec rodziców naszego męża, naszej żony jest jak najbardziej uzasadniona i jest wyrazem właśnie naszej miłości też wobec tego współmałżonka, bo tak naprawdę to, że spotkałam kogoś, kogo pokochałam, no to ten człowiek kiedyś spędził ileś lat w domu tych ludzi, swoich rodziców, więc ta relacja jest relacja oparta na szacunku, niezależnie od tego, jacy to są ludzie, bo osobowościowo możemy się kompletnie nie zgadzać, ale tak naprawdę jest bardzo ważne, żeby był ten szacunek wobec swojej rodziny nawzajem. Zresztą wiadomo, że nikt nie lubi, jak się krytykuje jego rodzinę, nawet jeżeli się z tą krytyką w głębi serca zgadzamy. To oczywiście my możemy sobie krytykować, ale jeśli ktoś obok to mówi, no to już jest zazwyczaj nie do zaakceptowania. I bardzo często o tym zapominamy, kiedy właśnie wchodzimy w relacje z drugą osobą, że to bardzo rani uczucia, kiedy ktoś właśnie krytykuje naszą rodzinę i myślę, że warto czasami to odnieść w tym momencie do siebie, pomyśleć, jak ja bym się czuła, gdyby właśnie ktoś w ten sposób mówił o mojej mamie, o moim tacie, o domu, z którego pochodzę. Także to są bardzo ważne rzeczy, to jest kwestia delikatności po prostu wobec tej drugiej osoby, ale bardzo często o tym zapominamy. Jakoś tak łatwo nam się tę krytykę wychodzi nam z ust. No ja muszę powiedzieć sama, że mam cudowną teściową i naprawdę nie mogłabym sobie życzyć lepszej, ale to też jest kwestia wielu lat, które spędziłyśmy razem, budując te relacje.
I jeszcze jeden taki bardzo piękny przykład a propos tego szacunku właśnie dla teścia, dla teściowej, czy z jednej, czy z drugiej strony. Kiedy to w dniu urodzin żony mąż telefonuje do teściowej mówiąc: dziękuję ci, że to ty taką żonę mi urodziłaś, tak? To są takie bardzo piękne, ciepłe akcenty rodzinne. Na początku gdzieś naszej rozmowy powiedziała pani, jak właśnie małe znaczenie w takim ogólnym rozrachunku życiowym mają jakieś takie drobiazgi, jak chociażby to, czy w roku tym, czy tamtym byliśmy na Wigilii u jednych, czy u drugich rodziców, czy też gnaliśmy z jednej Wigilii na drugą. Tak swoją drogą, jaka perspektywa tego bieżącego 2020 roku nam tutaj się zarysowuje pod takim oto kątem, że no tak naprawdę możemy nie mieć takiego wyboru wędrowania i na Wigilię u jednych dziadków i u drugich, u jednych rodziców i u drugich, bo po prostu nie mamy takiej możliwości ze względu na przykład na niemożliwość przemieszczania się, na obostrzenia związane z pandemią. Więc to też nas uczy niesamowitej pokory.
Pokory i wdzięczności, bo do momentu, kiedy rzeczywiście musimy gdzieś żonglować tymi wyjazdami, tymi odwiedzinami, tym kalendarzem, czy do której godzinie Wigilia, a dlaczego już muszę się spieszyć do tych drugich i tak dalej, to często może być dla nas irytujące. A teraz, kiedy rzeczywiście przyszedł taki rok, kiedy właściwie nawet właśnie tak się nie da tym kalendarzem żonglować i być może trzeba zostać całkowicie w domu, okazuje się, że powinniśmy byli być wdzięczni za to, że mamy kogo odwiedzać, że możemy się spotkać, że nadal jeszcze chcemy się ze sobą widywać, prawda? No to ja wiem, że zwłaszcza dla młodych małżonków to jest zawsze trudny temat, a czy do moich rodziców najpierw pójdziemy, albo czy pierwszy dzień świąt z moimi, czy z twoimi i wolałoby się, każdy ma swoje jakieś tam rytuały wigilijne i wolałby być u siebie w domu, u swoich rodziców, a nie u tych drugich, ale tak naprawdę właśnie takie lata jak ten rok wyjątkowy pokazują nam, że to jest ogromna wartość, że my możemy, że jest ta różnica, że u jednych jest inaczej, u drugich jest inaczej, u takich są takie potrawy, że twoja mama robi barszcz na słodko, a twoja mama robi barszcz na pikantnie i w sumie jest to zupełnie inaczej niż u mnie w domu, ale tak naprawdę to są te szczegóły, te drobiazgi, które budują taki koloryt naszego życia i teraz nagle jak się okazuje, że nie możemy, to okazuje się, że to w gruncie rzeczy było fajne i dobre i chcielibyśmy do tego wrócić. To jest naprawdę, wydaje mi się, że rok 2020 to jest rok wdzięczności za to wszystko, co okazuje się, że było takie normalne, naturalne i wręcz uciążliwe, a okazuje się, że było gdzieś jakimś sednem naszego życia.
Ale też słyszymy takie głosy również i od naszych radiosłuchaczek, czy także od mam, które często także przemawiają do słuchaczy właśnie poprzez mikrofony Polskiego Radia Lublin, że cieszą się tak naprawdę na te bardziej kameralne z przyczyn oczywistych święta pandemii tego 2020 roku, że może będzie to takie głębsze przeżycie takie w tym wewnętrznym gronie i jeszcze bardziej umocni rodzinę. Oby tak się stało, chyba tego powinniśmy sobie życzyć.
Tak, zdecydowanie. No, wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, żeby docenić to, co jest naprawdę istotne, że no, nie ma pustki. Jeżeli troszkę przestaniemy się przejmować takimi właśnie rzeczami, których teraz nie możemy zorganizować, nie wiem, jakimś hucznym spotkaniem, mnóstwem prezentów i tak dalej, to tak naprawdę ten brak sprawi, że zaczniemy myśleć o tym tak naprawdę, o czym są te święta i doceniać to, czego wcześniej gdzieś może właśnie zza tej bieganiny, pakowania tych prezentów, liczenia potraw i tak dalej, czego wcześniej nie widzieliśmy. I naprawdę życzę z całego serca wszystkim słuchaczom, żeby mieli okazję zatrzymać się, wziąć głęboki wdech i powiedzieć, no to jest właśnie to, czego potrzebowałem, ten moment refleksji.
A jeszcze na jeden moment refleksji zapraszamy Państwa, żeby znaleźć chwilkę czasu i zerknąć na przykład na stronę internetową Fundacji Mamy i Taty. Dlaczego warto? Warto nie tylko dzięki temu, że możemy tam już przeczytać, gdzie i jak zdobyć podręcznik Katarzyny Niedźwiedź-Szałajko. Zresztą w drugiej godzinie audycji będziemy z autorką rozmawiać. Natomiast warto zerknąć, żeby zobaczyć, jakie jeszcze działania na ten 2021 rok już Państwo szykują. Jak można Państwa wspomóc w tych działaniach i gdzie na przykład spotkać się z Państwem? No teraz wiadomo, że w świecie internetu jak najbardziej.
Teraz tak, no jeszcze jeśli chodzi o podręcznik, na razie jesteśmy na etapie przygotowywania go, później będzie 1000 testowych egzemplarzy przygotowanych dla tych małżonków, którzy będą brali udział właśnie w takich testowych kursach. Jak się później potoczy historia tego podręcznika, zobaczymy. Ja mam ogromną nadzieję. Na pewno będzie do obejrzenia i ściągnięcia w formie PDF-u. Ja mam nadzieję, że w jak najwięcej rąk trafi w postaci książkowej, bo będzie piękny. Ja jestem z niego bardzo dumna. Natomiast no, jestem też dumna z różnych innych działań fundacji. W tej chwili jesteśmy w trakcie już podsumowywania takiego projektu Rodzina na antenie, gdzie w gronie ekspertów przygotowaliśmy bardzo dużo ciekawych artykułów na temat życia rodzinnego, na temat relacji, na temat tego, jak spędzać wspólnie czas, jakie książki czytać, co jest akurat moim konikiem. Mamy na naszej stronie zakładkę, która właśnie Rodzina na antenie, która kieruje do tych artykułów. Myślę, że to jest wielka kopalnia takiej wiedzy praktycznej, jak budować relacje w domu, jak sobie radzić z problemami, bo od tego też nie uciekaliśmy, zwłaszcza, że no, ten rok rzeczywiście za nami taki trudny, gdzie też i relacje z naszymi dorastającymi dziećmi mogły być utrudnione ze względu na tę wszechobecną dominację mediów społecznościowych, w które są nasze dzieci zaangażowane. No, o tym wszystkim mówimy, chcemy jak najwięcej pomagać polskim rodzinom i myślę, że tutaj jest no, bardzo, bardzo ciekawa lektura. Można sobie spędzić troszkę czasu w tej przerwie między świętami a Nowym Rokiem czytając, bardzo polecam.
Rodzina na antenie, to bardzo radiowo brzmi, więc
tak,
tym bardziej zajrzymy tam oczywiście z ogromną dozą radości. Dużo zdrowia dla pani rodziny, dla wszystkich rodzin zrzeszonych w Fundacji Mamy i Taty. Do tych życzeń dołączamy, żeby pod tą choinką rzeczywiście była mama, był tata, były dzieci, żeby była ta pełna, zdrowa, zdrowa i jeszcze raz zdrowa i szczęśliwa rodzina. Życzenia takie są, że mają być takie górnolotne, więc takie oto życzenia Państwu przekazujemy. Razem z nami była dyrektor generalna Fundacji Mamy i Taty, Monika Hilewicz. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za gościnę na bardzo miłej antenie. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.